Powszechne ciało Chrystusa w obecnym wieku jest wyrażone na ziemi jako miejscowe kościoły. Dlatego autentyczny miejscowy kościół to miejscowy wyraz organicznego, powszechnego ciała Chrystusa. Być w miejscowym kościele, czy o tym wiemy, czy też nie, w pewnym stopniu, przynajmniej, to być w tym powszechnym ciele. Miejscowe kościoły, jak to już powiedzieliśmy, są sposobem niezbędnym we wszystkich ich aspektach. Celem jednak jest rzeczywistość ciała Chrystusa, objawiona w miejscowych kościołach na całej ziemi. Gdy Pan z perspektywy Jego zarządzania na tronie zdecyduje, że ta rzeczywistość jest wystarczająca, wówczas ta rzeczywistość stanie się przygotowaną oblubienicą, po którą przyjdzie oblubieniec. Nie za długo po tym oblubienica będzie wojownikiem powracającym pod dowództwem Pana, żeby zetrzeć się z nieprzyjacielem pod Armagedonem. Następnie armia wraz z Chrystusem będzie zbiorowym, rażącym kamieniem, żeby uderzyć ludzkie rządy i zniweczyć je. Kamień ten staje się wielką górą, która napełnia całą ziemię. Wszystko to wydarzy się w okresie około 3,5 roku. I wszystko zależy od tego, czy w naszym pokoleniu obecnie Pan naprawdę będzie miał w kościołach rzeczywistość ciała Chrystusa. Duch rzeczywistości jest rzeczywistością tego wszystkiego, czym Trójjedyny Bóg jest, co ma i czego dokonał. Duch rzeczywistości jest również rzeczywistością ciała Chrystusa. Gdy duch rzeczywistości faktycznie w doświadczeniu jest wbudowany, ukonstytuowany w naszą istotę. Tak naprawdę rzeczywistość ciała Chrystusa całkowicie zależy od tego rodzaju konstytucji. Musimy mówić o rzeczywistości ciała. To jednak, czy nie osobiście lub jako kościoły uczestniczymy w tej rzeczywistości, zależy od tego, czy duch rzeczywistości ma dostęp do naszej całej istoty i czy pozwalamy mu, czy też nie, żeby uczynił to, czego w nas potrzebuje uczynić, z nami, nam i przez nas. To doprowadziło nas do bardzo osobistej sprawy w znaczeniu takim, że jeśli jesteśmy chętni, w końcu osiągniemy głębie naszej istoty, co z kolei będzie nas paść w wewnętrzną substancję Boga. Miłość jest wewnętrzną substancją Boga. To, czy taka konstytucja pojawi się w Pańskim odzyskiwaniu, nie zdecyduje o tym Bóg, ani nie Chrystus. Nie sam Duch rzeczywistości. To my o tym zdecydujemy. Taka myśl jest w Kolosan 3:15. Pozwólcie pokojowi Chrystusa rozstrzygać w waszych sercach. Możecie pozwolić albo i nie. Pozwólcie Słowu Chrystusa mieszkać w was obficie. To wy decydujecie. Taką macie wolność i odpowiedzialność. Teraz musimy zająć się sprawą z konspektu na temat bycia i życia w rzeczywistości ciała Chrystusa dzięki życiu w wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa. Muszę jednak najpierw coś przedstawić. Przeczytam kilka wersetów. Zaczniemy od bezpośredniego przemawiania otoczonego chwałą Syna Człowieka, objawionego w Księdze Objawienia. Otoczonego chwałą Syna Człowieka, przedstawionego w Objawienia w pierwszym rozdziale. Gdy on mówi do posłańca każdego z miejscowych kościołów, łączy pewne aspekty swojej osoby z sytuacją w tym kościele. Gdy zwraca się do posłańca kościoła w Tiatyrze, mówi o sobie, że jest tym, który ma oczy jak płomienie ognia. W Objawienia 2, werset 23 mówi: i wszystkie kościoły poznają, że ja jestem tym, który bada wewnętrzne części i serca. To, co Pan powiedział do określonego kościoła, Duch mówi do wszystkich kościołów. Ten Duch to wieczny Duch. Kościoły miejscowe były i są odzyskiwane na ziemi. Kościoły, które zajmują tę samą pozycję, co siedem kościołów w Azji, i Duch mówi do kościołów. W tej chwili mówi: wszystkie kościoły na ziemi, w Pańskim odzyskiwaniu, poznają, że On, otoczony chwałą Syn Człowieka, bada wewnętrzne części i serca. Zatrzymam się tu, zanim rozwinę tę myśl. Pan wie, że prawdziwie i bezgranicznie otworzymy się na Niego tylko wtedy, gdy będziemy w atmosferze Jego słodkiej, ujmującej, cennej, czystej miłości do nas. To, co jest w Jego sercu wobec nas, to sama miłość. Dlatego właśnie wybrałem hymn po angielsku 285, w języku polskim dodatek 42. Dziel ze mną radość mą, bo chore serce me wziął ten, kto mój przypadek zna i wie, jak leczyć mnie. Zwrotka piąta. Topi me serce za każdym razem, gdy ją śpiewamy. Dziel ze mną radość mą, bo przyjaciela mam, który niezmiernie kocha mnie, choć wszystko o mnie wie. Gdy miałem 19 lat, przydarzyło mi się coś drastycznego, w rezultacie czego silnie uświadomiłem sobie i jeszcze silniej zdecydowałem o dwóch sprawach, że one tak naprawdę nie istnieją. Nie oczekuję więc, że kiedykolwiek ich doświadczę. Pierwsza sprawa to prawdziwa radość. Jak ktoś może się radować w zdegradowanym, upadłym, chaotycznym świecie, w którym żyjemy? Pan odpowiedział na to poprzez świadectwo brata Nee, kiedy powiedział: zachowałem swoją radość. Zdałem sobie sprawę wtedy, że najgłębsi chrześcijanie to ci, którzy nauczyli się radować Panem w każdej sytuacji. Tak naprawdę bardziej budzącą grozę decyzję podjąłem odnośnie miłości, ponieważ moje doświadczenie było takie, że nikt, kto mnie zna, nie może mnie przy tym kochać. Będą kochać tylko obraz, tylko koncept, ale nie samą osobę. Nastawiłem się więc na szacunek. Ale jak byłem już w Pańskim Odzyskiwaniu, może około roku, mieliśmy spotkanie w kościele w Los Angeles i śpiewaliśmy hymn 285. Dziel ze mną radość mą, bo przyjaciela mam, który niezmiernie kocha mnie, choć wszystko o mnie wie. Stopniowo w odpowiedzi na taką miłość doszedłem do punktu, że dzięki Jego miłosierdziu mogłem przedstawić siebie Jemu i w pełni otworzyć całą moją wewnętrzną istotę dla Niego, mówiąc: Panie, możesz zrobić, cokolwiek pragniesz, udać się gdziekolwiek chcesz, dotknąć czegokolwiek chcesz, dać mi doświadczenia, jakich potrzebuję. Po prostu otwieram się dla Ciebie. Tak więc ten kochający Chrystus, który zna sekretne głębie waszego serca, ale kocha was niezmiernie. I gdy mówię, modlę się, żeby Duch rzeczywistości wprowadził was w tą drogą miłość, tak żebyście wewnętrznie otwarli się na tego, który musi przeszukać wewnętrzne części waszych serc. Teraz przechodzimy z powrotem do Księgi Objawienia. Tak, jego oczy są jak płomienie ognia. I ten, kto ma takie oczy w rozdziałach 1 i 2, jest barankiem na tronie w rozdziale 5. I ma on siedmioro oczu, a siedmioro oczu to siedem duchów Bożych. Wierzę, że Pan po tej konferencji zastosuje wobec Pańskiego Odzyskiwania Jego posługę na etapie wzmocnienia. Chciałby więc, żebyśmy byli przed Nim, otwarci na Niego, pozwalając Mu patrzeć na nas. Oczy ognia wypalą cokolwiek w naszej istocie jest wbrew Jemu, a nawet więcej, siedmioro oczu przekażą rzeczywistość Jego istoty do naszego wnętrza. Musimy Mu tylko pozwolić. Sprawa związana z tym następnie to werset w Księdze Przypowieści, 20 rozdział, werset 27. Duch człowieka jest lampą Jahwe. Przeszukuje wszystkie najgłębsze części naszej wewnętrznej istoty. Tak więc duch ludzki jest Bożą lampą. Światło w lampie to sam Bóg, który jest światłem. 1 Jana 1:5. Tak więc, gdy nasz duch, lampa, jest zespolony z boskim duchem, światłem, stają się przeszukującą lampą, która przeszukuje najgłębsze części naszej wewnętrznej istoty. Tak więc nasz zespolony duch współpracuje z otoczonym chwałą Synem Człowieka, żeby badać nasze wewnętrzne części i nasze serca, aby robić te dwie rzeczy, o których dopiero co wspomniałem. Dotykać głębi ja, dotykać dziwactw, dotykać usposobienia, nie tylko dotykać, ale przebić je przez nią. Następnie uzyskać więcej otwarcia i ukonstytuować nas po trosze tą rzeczywistością. Ta myśl tak naprawdę nie jest odosobnioną sprawą. Przeczytam kilka wersetów. W 1 Księdze Samuela 16:7, gdy Samuel został wyznaczony, żeby namaścić następcę za króla Saula, był wysłany do domu ojca Dawida, żeby jeden z jego synów został wyznaczony. Pierworodny syn, wysoki, postawny, wychodzi. Samuel mówi, ten musi być nim. A Bóg do niego na to, człowiek patrzy na zewnętrzny wygląd, Jahwe patrzy na serce. Żyjemy w kulturze zewnętrznego wyglądu. Proszę, nie prowadźcie życia zewnętrznego wyglądu w życiu Kościoła. Nie nakładajmy masek. Nie róbmy czegoś na zewnątrz, ponieważ chcemy zadowolić innych. Nauczmy się prowadzić życie autentyczności w obecności tego, który patrzy na serce. W Psalmie 26:2 o Jahwe, badaj mnie i wypróbuj mnie. Sprawdź moje wewnętrzne części i moje serce. Pan sprawdzi nasze wewnętrzne części. Ujrzymy to pod koniec poselstwa. Gdy zorganizuje coś w naszym otoczeniu, a nasza natychmiastowa reakcja na to daje nam znać, gdzie ta część wewnętrznej naszej istoty jest. W końcu będziemy reagować inaczej. I to będzie dla nas wiadomością, że Pan zyskuje grunt w nas. Psalm 7:10. Sprawiedliwy Bóg wypróbowuje serca i wewnętrzne części. Inny werset. Badaj mnie, o Boże, i poznaj me serce. Jeremiasza 11:20. Jahwe sprawdza wewnętrzne części i serca. Jeremiasza 17:10. Jahwe bada serca i sprawdza wewnętrzne części. Jeremiasza 20. Jahwe widzi wewnętrzne części i serce. Jeremiasza 31:33. Włożę moje prawo do wewnętrznych części i wypiszę je na ich sercach. Dzieje apostolskie 1:24. Apostołowie modlili się odnośnie kogoś w zamian za Judasza, mówiąc: Panie, znawco serc wszystkich. W końcu 1 Koryntian 4, w okolicach wersetu 4 lub 5, Paweł mówi, że gdy Pan przyjdzie, ujawni postanowienia serc. Moi bracia i siostry, rzeczywistość ciała Chrystusa, o której mówiliśmy, całkowicie jest sprawą wewnętrzną. To wewnętrzna substancja poszukujących, wzrastających świętych. Jeszcze jedna sprawa, a potem przejdziemy przez konspekt i będziemy mieć dużo czasu, żeby się podzielić i mieć społeczność. To poselstwo nie musi być długie. Prawdopodobnie wszyscy znamy Psalm 51. I modlitwę Dawida, modlitwę nawrócenia. Ostatnio, dzień lub dwa temu, Pan pokazał mi coś cennego tutaj na temat tego, jak Dawid się modlił. W wersecie 6 powiedział do Pana: Panie, Ty masz upodobanie w prawdzie w wewnętrznych częściach. Zdał sobie sprawę, że źródło jego porażki było we wnętrzu. I powiedział Panu, że Ty masz upodobanie w prawdzie. Prawdopodobnie grecki przekład Septuaginta oddaje to słowem aletheia. Pan jest zadowolony, gdy widzi rzeczywistość formowaną w naszych wewnętrznych częściach. On jest z tego powodu bardzo szczęśliwy, a wy jesteście szczęśliwi z nim. Razem jesteście Izaakami, którzy śmieją się z radości. Następnie werset 10. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha niezłomnego. Teraz modli się o swoją wewnętrzną istotę. Stwórz we mnie czyste serce i odnów ducha niezłomnego. W wersecie 17 zaś mówi dalej: ofiarami Boga są złamany duch. Złamanym i skruszonym sercem, o Boże, nie wzgardzisz. W studium życia Mateusza, w początkowym poselstwie, trzecim lub czwartym, brat Lee przedstawił coś, czym do tej pory jestem zdumiony. 44 lata później. Usługiwał na temat rodowodu Chrystusa w osobach Dawida i Salomona. Dawid chciał wybudować mieszkanie, Salomon jednak je wybudował. Jak pojawił się Salomon? Poprzez głęboką porażkę Dawida, okropny grzech. W końcu Dawid ożenił się z żoną Uriasza i poprzez nią narodził się Salomon.
Solomon was born to build the temple.
Żeby zbudować świątynię. Oto zastosowanie brata
Lee.
Salomon to budowniczy. Salomon budowniczy jednak był owocem przewinienia i nawrócenia Dawida, które poślubiły przebaczenie Boga. Wiecie, kto dzięki temu powstaje? Nic z tego nie jest dla mnie teorią. Zapewniam was o tym. Nie mogę o tym mówić, ale to nie jest dla mnie teoria. Nikt, kto jest sam w sobie sprawiedliwy, nie może być z innymi zbudowany. Jedną ze spraw, którą Panu najtrudniej jest przełamać, jest przekonanie o naszej nieomylności. Bóg pozwolił więc na to, aby Dawid poniósł tę porażkę. Potem naprawdę nawrócił się całą swoją istotą. Nie tylko przyszedł do niego i powiedział: Panie, wybacz mi, oczyść mnie swoją krwią. Miał złamanego ducha. Złamane i skruszone serce. Oto jak przyszedł do Pana. Teraz jego istota była złamana i otwarta. Spoglądamy ku Panu, żeby nas wszystkich zachował, żeby nikt z nas nie doświadczył poważnej porażki. Niektórzy z nas wiedzą, jak to smakuje. Gdy jednak wasze nawrócenie poślubi Boże przebaczenie, staniecie się zdatni do budowli. Staniecie się budowniczym. Cała pycha odchodzi. Cała sprawiedliwość samych w sobie odchodzi. Teraz dochodzimy do końcowego punktu. Do tego, o co Dawid się modlił pod sam koniec. W 18 wersecie modlił się: czyń dobro Syjonowi według Twego upodobania. Odbuduj mury Jerozolimy. Nie zakończył mówiąc: Panie, okaż mi miłosierdzie, żebym tego nie zrobił ponownie. Panie, miej nade mną miłosierdzie, żebym nie stracił królestwa. Coś zostało złamane w jego istocie, w jego wewnętrznych częściach i coś wyłoniło się z jego wnętrza, Syjon, Jerozolima. Teraz potrafi modlić się jak nigdy dotąd, żeby Bóg czynił dobro Syjonowi i wybudował mury Jerozolimy. Polecam wam przypis do tego wersetu 18, ale nie teraz. Żeby Pan naprawdę był w stanie wbudować siebie do głębi naszej istoty, potrzebujemy nie tylko światła, ale również pewnych doświadczeń. Bóg organizuje doświadczenia dla każdego z nas, które odpowiadają temu, jak jesteśmy zbudowani i które pozwolą Panu wbudować się do wnętrza naszej istoty. Nie myślcie, że po tej konferencji w lekki sposób możemy wrócić i modlić się powierzchownymi modlitwami i oczekując ukonstytuowania boską rzeczywistością. Miłość tutaj musi mieć miejsce. Zapewnienie, że Pan zna głębie naszej istoty i że nigdy nie zabierze swojej miłości i będziemy gotowi na to, żeby się otworzyć na Niego jak nigdy dotąd. Będziemy modlić się, żeby badał i codziennie trochę więcej. Będziemy się modlić, żeby budował się trochę więcej do naszej istoty. Wówczas rzeczywistość wejdzie do naszego wnętrza. jeżeli ten przełom nie nastąpi na tym etapie w Pańskim odzyskiwaniu, być może Pan będzie musiał poczekać jeszcze kolejne 30 lat. Boli mnie serce, nawet gdy myślę o tym. Mam nadzieję, że gdy będziemy czytać konspekt i wygłoszę słowo zakończenia, wszyscy będziemy poruszeni w taki sposób, że tam, gdzie jesteśmy i tacy, jakimi jesteśmy, będziemy mogli przyjść teraz do Pana i otworzyć się na Niego i poprosić Go: Panie, ze względu na rzeczywistość ciała Chrystusa, wbuduj samego siebie we wszystkie moje wewnętrzne części. Przesyć mnie tą rzeczywistością. Panie, pragnę być zwycięzcą, ale nie na tym się skupiam. Nie proszę Cię, żebyś to zrobił, żebym mógł uniknąć zewnętrznej ciemności i być w Królestwie. Proszę Cię, żebyś uczynił to we mnie ze względu na Twoje ciało. Gdy nasze modlitwy osobiste połączą się z Jego pragnieniem, żeby osiągnąć ciało i swoją odpowiedniczkę, ujrzycie bardzo wyraźne powiększenie się waszego doświadczenia i radowania się Panem i przyspieszenie wzrostu w życiu. Tytuł: Żyć w rzeczywistości ciała Chrystusa dzięki życiu wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa. Jeżeli pragniemy mieć rzeczywistość ciała Chrystusa, musimy pozwolić Chrystusowi, by uczynił sobie dom w naszym sercu. Teraz to jest wasz dom. Nie będzie najazdu na dom. Pan stoi u drzwi i puka. Musicie otworzyć drzwi, a on wejdzie. Zapożyczam tutaj z wersetu z Objawienia
3.
A ciało Chrystusa buduje Chrystus, który jako duch wchodzi do naszego ducha i stamtąd rozprzestrzenia się do umysłu, emocji i woli, żeby zająć całą naszą istotę z ducha. Fakt jest taki, że niezamierzenie, tak mi się przytrafiło, w związku z nieświadomością, Pan wszedł do naszego ducha, a my go tam uwięziliśmy. On jest tam, czekając, aż będziemy oświeceni i zwrócimy nasze serce do Niego, mówiąc Mu: Panie, proszę, rozprzestrzeń się do każdej części mojego serca. Uczyń sobie swój dom tutaj. To nie jest dom wypoczynkowy, to nie jest motel, to jest Twój dom. Chcę, żeby moje serce było Twoim domem.
B.
Rzeczywistością ciała Chrystusa jest wewnętrzne doświadczenie zamieszkującego w nas Chrystusa. Musimy się o to modlić. Panie, jakie to jest wewnętrzne doświadczenie zamieszkującego Chrystusa? Nie chodzi o to, żebyście mieli tylko jakieś doświadczenie, mając na myśli Ciebie i Waszą sytuację, ale Wasze doświadczenie wspaniałego Chrystusa, który mieszka w Was. Takie doświadczenie wytwarza rzeczywistość, której szukamy, C. Jedynie dzięki wewnętrznemu doświadczeniu Chrystusa jako życia możemy posiąść rzeczywistość ciała Chrystusa. Chciałbym powtórzyć werset, który zacytował brat Ricky. Proście, a otrzymacie. Jeżeli chcecie być zwycięzcą, po prostu powiedzcie: Panie, proszę, uczyń mnie zwycięzcą ze względu na Twoje ciało i Twoją oblubienicę. Jeśli chcielibyście doświadczyć Chrystusa jutro, zanim pójdziecie spać, dlaczego by nie pomodlić się: Panie, Jutro, jak tylko się obudzę, chciałbym zacząć doświadczać Cię i radować się Tobą ze względu na ciało. Nie tylko akceptujcie sprawy pasywnie, aktywnie odpowiadajcie za pomocą prostych modlitw. D. Gdy Chrystus czyni sobie dom w naszych sercach, zostaniemy napełnieni ku całej pełni Bożej. Teraz potrzebna nam jest definicja tego, czym jest pełnia Boga. Tą pełnią jest Kościół, ciało Chrystusa, które jest zbiorowym wyrazem trójjedynego Boga. Chrystus więc robi sobie dom w naszych sercach, jesteśmy napełnieni ku całej pełni Boga, a ta pełnia to Kościół, ciało Chrystusa. Mamy tutaj bezpośrednie połączenie między Chrystusem, który czyni sobie dom w waszym sercu, i pełnią ciałem, która się z tego wyłania. Zastanawiam się, co by się stało, gdyby codziennie. Zacznijmy 1 stycznia. Przez 5 lat, codziennie. Tysiące świętych w Pańskim odzyskiwaniu modliłoby się prostą modlitwą. Każdego dnia, Panie, dzisiaj zwracam swoje serce do Ciebie, otwieram moje serce na Ciebie, w wierze i miłości i modlę się, żebym miał rzeczywiste doświadczenie Ciebie ze względu na rzeczywistość ciała Chrystusa. Wierzę, że wielu będzie o tym pamiętać. Możesz się modlić, biorąc prysznic na czerwonym świetle, na pasie do skrętu w lewo, bo samochody przed tobą wykazały się słabym refleksem i nie zdążyłeś przejechać na zielonym świetle. Teraz masz 3 minuty, żeby modlić o coś takiego. Zanieś proste i bezpośrednie modlitwy. Nie rób Panu wykładu, nie mów mi o tym czy o tamtym. On wie, że jest wszechmocny, że jest wszechwiedzący. Po prostu poproś Go, Panie, chcę Cię naprawdę doświadczyć. I chcę tego ze względu na ciało. E. Rzeczywistość życia ciała jest wynikiem czynienia domu przez niezmiernego Chrystusa w naszym sercu. Niezmierzony odnosi się do wymiarów szerokość, długość, wysokość i głębokość. W tej kolejności mogę tylko przedstawić pokrótce podsumowanie posługi brata Lee na ten temat. Musimy stać się ludźmi sześciennymi. Nowa Jeruzalem to sześcian. Według naszej dyspozycji mamy skłonność, żeby iść według jednej linii i tak robić przez cały czas, ale gdy scalamy się razem, ty idziesz po tej linii w tym kierunku, ale spotykasz brata, który idzie w tym, więc idziesz w tym samym, potem razem spotykacie brata, który idzie w innym kierunku, więc idziecie w tym samym kierunku, a potem już onieśmieleni jesteście, bo spotykacie brata, który idzie w tamtym kierunku i poruszacie się razem w tym samym kierunku i jesteście zbawieni od tego, że w późnym wieku średnim jesteście daleko, daleko odizolowani, ponieważ byliście kimś, kto postępuje według jednej linii. Pan więc wie, jak nas zrównoważyć i potrzebujemy siebie nawzajem. Gdy współpracownicy modlili się przed spotkaniem, byłem tam z nimi i wewnątrz. Dziękowałem Panu za każdego brata modlitwę. Dziękuję za jego dział. Powiedziałem, Panie, potrzebuję tego, potrzebuję braci, potrzebuję tej modlitwy, modlitwy tego brata. Potrzebujemy również, żeby nasze serce było powiększone, aby było w nim więcej, dużo miejsca dla tego niezmiernego Chrystusa. F. Zawartością Kościoła, ciała Chrystusa, jest Chrystus, który wbudował się w naszą istotę. To jest zawartość. Zawartość to rzeczywistość, a rzeczywistość to Chrystus, który jest rzeczywistością wbudowany w naszą istotę. To jest centralne dzieło Boga. Nie sądzę, że Pan pozwoli mi przestać mówić na ten temat, dopóki żyję. To zmieniło moje życie u podstaw. W końcu ta posługa przeniknęła poselstwa na temat centralnego dzieła Bożego. Gdy rano spacerowałem, modliłem się: Panie, wykonuj dzisiaj centralne dzieło. I niech ta modlitwa rozszerzy się na wielu innych, na wiele kościołów. Panie, wykonuj to dzieło centralne. Zgadzam się z Tobą. To jest czynny odzew w przeciwieństwie do biernej zgody. Teraz przechodzimy do sprawy wewnętrznych części Chrystusa. To będzie punkt, na którym się skoncentrujemy. Jeśli mamy żyć w rzeczywistości ciała Chrystusa, musimy żyć w wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa. Pierwszy punkt rzymski dotyczy tego, żeby mieć rzeczywistość. Mamy tę rzeczywistość dzięki temu, że Chrystus budowuje siebie w nas. A jak żyjemy w tej rzeczywistości? Żyjemy w niej dzięki temu, że żyjemy we wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa. Pierwsza część A dotyczy samego Pana i musimy tutaj coś szczególnego ujrzeć odnośnie Niego i Jego człowieczeństwa jako Boga człowieka. Jako człowiek Chrystus posiadał wewnętrzne ludzkie części pełniące różne funkcje, a doświadczenia, jakie miał w tych wewnętrznych częściach, były doświadczeniami w Jego umyśle, emocjach, woli, duszy, sercu i duchu, włączywszy Jego miłość, pragnienia, odczucia, myśli, decyzje, motywy i zamiary. Wszystko to są wewnętrzne części Chrystusa. Odnośnie wewnętrznych części mamy dwa aspekty. Z jednej strony Pan otworzył swoją istotę, abyśmy mogli wejść w Niego i trwać w Nim. I wejść w Jego wewnętrzne części ze wszystkimi tymi szczegółami, żeby wiedzieć, jak On myśli, jak czuje, jakie ma pragnienia, do czego tęskni, jaki ma zamiar, jaką decyzję podejmuje, żeby znać Go jako osobę w ten sposób. Inna strona to to, że pozwalamy Chrystusowi wraz z Jego wewnętrznymi częściami, żeby wszedł w nas i zamienił nasze skupione na sobie wewnętrzne części samym sobą. W ten sposób On powiela samego siebie w nas. My żyjemy w Nim, a On żyje w nas. Jest werset w Psalmie 16, chociaż jest bardzo krótki, ukazuje coś wspaniałego na temat Chrystusowych części wewnętrznych i wskazuje na obecne lub przyszłe doświadczenie, które będziecie mieć. Werset 7, parafrazuję. Powiedział Bogu: Ty mi dajesz radę. Otrzymuję od Ciebie radę. A nocą moje wewnętrzne części pouczają mnie. Kontaktuje się więc z Bogiem, żeby otrzymać radę. A jak Bóg go poucza, kieruje? Nie było to coś zewnętrznego. Działo się to przez wewnętrzne części Chrystusa, ponieważ wewnętrzne części Chrystusa były jedno z Bogiem. Gdy Bóg myślał w taki sposób, Pan Tak samo myślał o swoich wewnętrznych częściach. Jeżeli Bóg czuł w taki sposób, on tak czuł. Jeżeli to było pragnienie Boga, było to również jego pragnienie. Tak więc jego wewnętrzne części prowadziły go. W końcu będzie to coraz więcej waszym doświadczeniem. Możecie szukać jakichś zewnętrznych wskazówek, kierunku. Nie powiem, żeby coś takiego nigdy się nie wydarzyło, ale Pan chce poprowadzić was w tym kierunku, że jesteście z Nim jedno na poziomie Jego wewnętrznych części, a On ze swoimi wewnętrznymi częściami żyje w was i sprawia, że wy ze swoimi wewnętrznymi częściami jesteście jedno z Nim i On daje wam Jego myśl, Jego czucie, Jego pragnienie, Jego tęsknotę. Zdarza się, że zupełnie nie wiem, jak postąpić. Jestem wtedy z Panem i czuję głębię Jego pragnienia, żeby powrócić po oblubienicę. Sądzę, że ona była radością, która była przed Nim na krzyżu. Ukochał Kościół i wydał samego siebie za nią. On położył swoje życie za nią. Potrzebuje odpowiedniczki. Ojciec przygotuje ucztę weselną w królestwie dla swojego syna. Objawienia 19:7 do 9 to będzie najszczęśliwsza godzina we wszechświecie. Oblubienica się przygotowała. Mam nadzieję, że w czasie prorokowania ktoś odpowie na to. Nawet troszkę. Tak, bracie. Jego pragnienie stało się moim pragnieniem. To nie jest teoria dla mnie. On pragnie ciała, modli się teraz o nas, walczy za nas, wstawia się za nami, pasie nas, usługuje nam. To był cel Jego przyjścia. Gdy powróci, nie przyjdzie arbitralnie. Przyjdzie, gdy oblubienica przygotuje siebie. Nie chcecie, żeby powrócił? Czy nie chcecie być pochwyceni? Pochwyceni ze zwycięzcami, żeby być na uczcie weselnej? Gdy Pan więc umieści to w waszej istocie, to wami rządzi. Nie możecie od tego uciec. Oddychacie tym, modlicie się tym, usługujecie tym. Teraz idziemy dalej, żeby ujrzeć wzór kogoś, kto żył w wewnętrznych częściach Chrystusa. I kto pozwolił Chrystusowi stać się jego wewnętrznymi częściami, Pawła. Chciałbym powiedzieć o kontraście w Dziejach Apostolskich 9:1, gdy miało miejsce prześladowanie. Paweł dyszał groźbą i mordem przeciwko uczniom Pana. Gdyby był tutaj, Szaweł z Tarsu wtargnąłby na to spotkanie z zamiarem zamordowania tylu, ilu się da, przyprowadzając nas przed Sanhedryn, oskarżając o herezję, obstępstwo i głosując za karą śmierci, tak jak to robił wiele razy. On dyszał morderstwem. Wydychacie to, co jest w was. Był diabelskim człowiekiem. Cała jego wewnętrzna istota była pełna tego. On robił to, o czym Pan powiedział w Jana 16 na temat religijnych ludzi, że będą was zabijać myśląc, że służą mi. Pan wybiera tego wielkiego grzesznika, ukonstytuowanego diabłem człowieka, tego diabelskiego człowieka, który dyszał mordem i całkowicie, radykalnie zmienia jego wewnętrzną istotę. I następnie według 1 Tymoteusza 1:16 zrobił go wzorem dla wszystkich tych, którzy mają wierzyć. Powiedział on, Pan miał nade mną miłosierdzie. Jestem największym grzesznikiem, ale On uczynił mnie wzorem dla tych, którzy wierzą. Czy nie wierzycie? Chociaż troszeczkę. Że to, czego Pan dokonał w diabelskim człowieku, Szawle, może w pełni dokonać w Tobie? Powiedziałem Panu więcej niż raz. Jestem trudnym przypadkiem. Nie jestem skromny. Jestem szczery. Wiele komplikacji. Dużo we wnętrzu. Ale w pełni wierzę w Jego centralne dzieło. W pełni wierzę, że On pozyska każdego z nas, kto otworzy się na Niego i pozwoli Mu wbudować siebie w naszą istotę. Ta konferencja nie służy temu, żebyście się czuli winni odnośnie waszej przeszłości, tego, gdzie jesteście teraz, ale jest po to, żebyście byli pełni nadziei i wiary odnośnie tego, dokąd zmierzamy i co się wydarzy i jaką oświetlaną przyszłość mamy, ponieważ ręka Boża podąży za Słowem Bożym uwolnionym na tej konferencji i ujrzymy rozwój na całej ziemi. Wierzycie w to? Ja wierzę. Przyjrzyjmy się więc temu, co stało się z Pawłem i co też stanie się z nami. Paweł był kimś, kto nieustannie doświadczał Chrystusa w jego wewnętrznych częściach. Nieustannie. Był jedno z Chrystusem nawet w jego wewnętrznych częściach, w okazywanych uczuciach, czułym miłosierdziu i zrozumieniu. Drugi punkt jest kluczowy. Nie trzymał się swoich wewnętrznych części, ale obierał wewnętrzne części Chrystusa za własne. Podejmujecie tę decyzję, gdy jesteście na to gotowi. Nie jesteśmy w ruchu, ale Pan będzie was kochał i pielęgnował i uzdrowi was i naprawi i będzie się o was troszczył. I w końcu powiecie, Panie, właśnie zdecydowałem, że przestanę już chronić siebie. Zrezygnuję z moich wewnętrznych części i przyjmę Twoje wewnętrzne części jako swoje. To musi być Wasza decyzja. Bez nacisku, bez presji. Nie będziemy Was wzywać, żebyście wyszli do przodu, podnieśli ręce. Nie jesteśmy za czymś szybkim i zewnętrznym. To jest amerykański sposób, który nie jest trwały. Gdy jesteście gotowi, macie pokój. Siostra dała do zrozumienia, że możecie się obawiać tego, co się stanie. Nie jesteście pierwsi. Możecie powiedzieć, Panie, obawiam się o to, co się stanie, jeśli zrobię to. Rozmawiam z młodzieżą szczerze. Możesz powiedzieć, jeśli poświęcę się Panu, trudności się przydarzą mi. Muszę powiedzieć na to, że tak, jeśli poświęcisz się Panu, trudności przyjdą na ciebie. Ale jeśli nie poświęcisz się Panu, trudności przyjdą na ciebie wciąż, ponieważ żyjesz na ziemi, gdzie trudności zdarzają się przez cały czas. Nie chcę wygrać sprawy, być bystry, chociaż trochę dowcipu w tym jest. Dlaczego nie, gdy jesteście gotowi, po prostu powiedzieć Panu, Panie, wyrażam zgodę na transplantację moich wewnętrznych części. Zrezygnuję, nie będę się trzymał tego, co myślę, co czuję, czego chcę, co zamierzam, o czym śnię, czego oczekuję. Jestem chętny, żeby to wszystko odeszło, ponieważ widzę Ciebie, wspaniałą osobę. Widzę to, co stało się z Pawłem. On jest wzorem. To jest coś normalnego i to wybieram. A obierał nie tylko umysł Chrystusowy, lecz także całą jego wewnętrzną istotę. Wewnętrzna istota Pawła uległa zmianie, przestawieniu i przemodelowaniu. Jesteście więc gotowi, żeby was zmieniono, przestawiono i przemodelowano? To właśnie się dzieje, gdy musicie naprawić dom Rudere. On uczyni dom sobie w was i wyremontuje wiele rzeczy. I sądzę, że będziecie się bardzo czuć dobrze z nim w waszej wyremontowanej wewnętrznej istocie. C. Jego wewnętrzna istota została przebudowana za pomocą wewnętrznych części Chrystusa. 3. To, co w Chrystusie było jako prawdziwość, szczerość, wierność i wiarygodność, było też i w Pawle. On mógł po prostu powiedzieć, jako prawdziwość Chrystusa jest we mnie. Prawdziwość to wyraz rzeczywistości wbudowanej w jego istotę. Jan mógł powiedzieć, kocham was i wasze dzieci w prawdziwości. Wy czujecie w mojej miłości wyraz boskiej rzeczywistości, w ludzkiej autentyczności. Gdzie możemy spotkać autentycznych ludzi? Prawdomówność, szczerość, prawdziwość, wierność. To jest samorzutnym rezultatem. Paweł mógł powiedzieć, prawdziwość Chrystusa jest we mnie. Nie powiedział, jestem prawdziwym człowiekiem, jestem lepszym człowiekiem. Chrystusowa prawdziwość, to czym on jest w swojej wewnętrznej istocie, jest teraz we mnie. W oparciu o to mówię wam, że kocham was bardziej niż możecie sobie to wyobrazić. To prowadzi nas do następnego punktu. 4. Miłość, jaką Paweł darzył świętych, nie była jego naturalną miłością, ale miłością w Chrystusie, czyli Chrystusową miłością. Paweł kochał więc świętych nie swoją naturalną miłością, ale miłością Chrystusa. Brad Lee podał nam dwie wspaniałe definicje miłości. Miłość to natura Bożej esencji i miłość jest wewnętrzną substancją Boga. W przykładzie odzyskiwania jest przypis do rozdziału 5 listu do Efezjan. Brad Lee wskazuje, że celem listu do Efezjan jest, żeby wprowadzić nas w miłość jako wewnętrzną substancję Boga. To tu żyjemy nasze życie Kościoła i wypełniamy Efezjan 4:16. Ciało buduje samo siebie w miłości. Ciało będzie budowało samo siebie w miłości i oblubienica będzie przygotowana w miłości, ponieważ miłość, która jest w wewnętrznych częściach Chrystusa, stanie się miłością w waszych wewnętrznych częściach. Niezależnie co ludzie mówią o tobie, wchodzą do internetu i naśmiewają się z ciebie, oczarniają cię, nic nie będzie was martwić, nic na was nie wpłynie, nic nie zmieni was na tej drodze. Miłość tam nadal jest. Dlatego Paweł mógł powiedzieć świętym, ochoczo wydam siebie za was i całkowicie będę wydany. Mimo iż im z większym oddaniem was kocham, tym mniej jestem kochany. Oto rezultat. Kiedyś był mordercą, diabelskim człowiekiem. Teraz jest ukonstytuowany miłością jako naturą Bożej esencji. Nie przyjmujcie kłamstwa. Nie ma znaczenia, jak dużo macie naturalnej miłości. Mało czy prawie nic. Cała ma odejść. Będzie zastąpiona miłością jako naturą Bożej esencji. C. Aby żyć Chrystusa, potrzeba pozostawać w wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa. 1. Paweł doświadczał wewnętrznych części Chrystusa. Był jedno z nim w jego wewnętrznych częściach, gdy tęsknił za świętymi. Paweł doświadczył wewnętrznych części Chrystusa, żyjąc w wewnętrznych częściach Chrystusa i pozwalając Chrystusowym częściom wewnętrznych stać się Jego. Wówczas doświadczenia Chrystusa i to, czym był Chrystus, stało się Jego wewnętrzną rzeczywistością. 2. Paweł nie prowadził życia w swojej naturalnej istocie. Prowadził życie w wewnętrznych częściach Chrystusa. To jest bardzo jasne, wydane drukiem stwierdzenie. Każdy z nas jednak musi podjąć decyzję przed Panem. Jak chcesz przeżyć resztę swojego życia? Po ludzku i duchowo. Powiedzmy, że jesteście jutro czy pojutrze z Panem i On świeci na was, bada wasze serce, wewnętrzne części, pokazując każdy aspekt waszego naturalnego życia we wszystkich jego przejawach. To byłoby miłosierdzie. To jest miłosierdzie. Wtedy w silny sposób odpowiedzielibyście na to, widzicie to w kontraście do bosko-ludzkiego życia, życia Boga człowieka. Wówczas możecie zdecydować, nie obiecać, przyrzec. Nie jesteśmy w stanie dotrzymać przyrzeczeń, które składamy w oparciu o swoją energię. Panie, wybieram żyć życie w wewnętrznych częściach Chrystusa. To wybieram. Podobne to jest temu, jak siostra przyjmuje oświadczyny, czuje miłość brata do niej, jest gotowa, żeby przyznać, że go kocha, mówi, wyjdę za ciebie. Nie wie w ogóle, z czym to się wiąże. Nauczy się być w związku małżeńskim, będąc w nim. Nie musicie decydować, jak już osiągniecie dojrzałość. Podejmujecie decyzję, żeby dojść do dojrzałości. Panie, wybieram żyć w Twoich wewnętrznych częściach. Proszę więc, naucz mnie, jak to robić. Paś mnie, bym to robił. I uczyń to we mnie ze względu na ciało. Pan zna wszystkie pary małżeńskie w pańskim odzyskiwaniu na ziemi. Ciekawe, ile z nich ma życie modlitewne i posługę razem i modlą się bez przeszkód. W 1 Piotra, 3 rozdziale, Piotr mówi do mężów, żeby okazywali szacunek żonom jako słabszym naczyniom, aby wasze modlitwy nie napotykały przeszkód. Co by się stało, gdyby brat kochał swoją żonę w taki sposób? Miłość z wewnętrznych części Chrystusa Jezusa, ona odpowiedziałaby, mogę zaświadczyć wam, co by się stało. Prowadzilibyście bosko-ludzkie życie i o każdym czasie moglibyście się zatrzymać w tym, co robicie i potężnie modlić się zwycięskimi modlitwami za pański interes. Potem idziecie, żeby dokończyć obiad czy cokolwiek to, co wcześniej robiliście. To przeplata się w jedną rzeczywistość. Nawet w tej jednej sprawie, jeśli pary małżeńskie, jak Akwila i Pryscyla, mogły być w harmonii, to właśnie wewnętrzne części powodują spięcia. Mężczyzna powinien poprowadzić, by zostać dotkniętym, poprowadzić, by pozwolić Chrystusowi budować się w jego wewnętrzne części, a miłość popłynie. Ona wcześniej czy później odpowie, niezależnie jak silna jest. Odpowie, nikt nie może temu się oprzeć. Miłość Chrystusowa napiera. Nie jestem doradcą w sprawach małżeńskich, to tylko spontanicznie wypowiedziane słowa. Zdaje się, że idzie to w jakimś kierunku. To zależy od ducha w was. Nie miałem na myśli konkretnie ciebie. Nie czytam w twoich myślach, nie wiem nic na temat twojego życia małżeńskiego, nie chcę wiedzieć, za wyjątkiem tego jednego, że chciałbym odebrać e-mail, w którym przeczytam, modlimy się razem, bracie, w wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa. Czy jeśli mamy być tymi, którzy są w Chrystusie Jezusie, musimy być w jego wewnętrznych częściach, czułych i wrażliwych uczuciach. Czułych i wrażliwych. 4. Żyć Chrystusa to trwać w jego wewnętrznych częściach i tam radować się nim jako łaską. D. W liście do Filemona przedstawiony jest nam obraz życia, jakie ciało Chrystusa prowadzi w jego wewnętrznych częściach. Filemon był wiodącym bratem w Kolosach Paweł zaś w liście do Kolosan wspomina o przywdziewaniu nowego człowieka. Zaraz potem dodaje, przyobleczcie wewnętrzne części miłości. Tak więc przyoblekamy nowego człowieka przez przyoblekanie wewnętrznych części. Potem, pisząc do Filemona, powiedział, bracie, to jest prawdziwie poruszające. Wewnętrzne części świętych są odświeżone przez ciebie. Bracie. Filemon nie chodził wokoło, mówiąc, jak się mają twoje wewnętrzne części, podleję je, odświeżę. Nie robisz tego w formie akcji. Nie robisz ze świętych przedmiotu projektu. Po prostu masz z nimi kontakt. Możesz porozmawiać z kimś mniej niż 2 minuty po spotkaniu. A oni odchodzą odświeżeni, zaopatrzeni. Cały tamtejszy kościół był przykładem życia w wewnętrznych częściach. Paweł żył w rzeczywistości ciała Chrystusa dzięki obieraniu Chrystusowych uczuć za własne. Uczucia, jakie Chrystus miał względem ciała, stały się uczuciami, jakie Paweł miał względem ciała. To jest poważna sprawa, gdy mamy własne odczucia na temat Kościoła, nasze opinie. To coś poważnego. W końcu to się dalej potoczy. Przerodzi się to w słowa, a słowa rozsieją śmierć. Nauczymy się nie ufać naszemu postrzeganiu spraw, naszym uczuciom. Ten człowiek odszedł do Pana, mogę więc wspomnieć jego imię, John Engels. Gdy sprawy osiągnęły punkt kulminacyjny, co się tyczy sprzeciwiających się w Anaheim, niektórzy święci, doświadczeni, udali się do niego w społeczności, żeby podzielić się z nim swoimi obawami, swoim odczuciem. W odpowiedzi na to stwierdził, ja widzę to inaczej. Ufał swojemu punktowi widzenia. Odszedł więc i ustanowił inne spotkanie stołu pańskiego właśnie w Anaheim. Punkty widzenia, opinie, myśli odnośnie Kościoła, które jedynie coś znaczą, to te Chrystusowe. On zna stan każdego Kościoła, każdego członka. Chce, żebyśmy mieli Jego zrozumienie, po to, żebyśmy mogli się modlić i usługiwać, a nie po to, żeby krytykować, modlić się i usługiwać. Jeśli widzisz skazę, masz pańskie odczucie, modlisz się, jeśli Pan cię prowadzi, usługujesz rzeczywistością. Wielu świętych w podeszłym wieku musimy być od tego wybawieni. Niebezpieczeństwo, na jakie narażeni są święci wraz z wiekiem, to to, że stają się zbyt przywiązani do własnego zdania. Odnoszę się do braci. Nie chcę dotykać sióstr. Nie chcę zakończyć swojego życia jako obstający przy swoim zdaniu starzec, wypełniony tylko opiniami na temat wszystkiego. To byłaby kolosalna porażka. To jest życie w moich wewnętrznych częściach w największym stopniu, do końca zadufane w sobie. Musimy nauczyć się nie ufać samym sobie, ale obierać Chrystusowe odczucie. W taki sposób Chrystusowe odczucie w stosunku do ciała stało się Jego. Paweł obrał wewnętrzne części Chrystusa Jezusa za własne wewnętrzne części, troszcząc się o ciało Chrystusa. Możesz mieć dobre, naturalne odczucie. Nie ma w nim rzeczywistości. Rzeczywistością jest sam Chrystus. To On się troszczy o swoje ciało, każdego członka. Stawia się za wszystkimi nami przez cały czas. Wie, czego potrzeba każdemu z nas. Musimy żyć w Jego wewnętrznych częściach. Wtedy będziemy wiedzieć, o co się modlić, co powiedzieć. Nie odpowiemy szybko na tę wiadomość. Naciśniemy przycisk wróć, mówiąc, lepiej będzie, jak tego nie wyślę. Nie odpowiemy odruchowo na e-mail. Powiemy raczej, Panie, przystanę. Mam odczucie odnośnie tego. Nie mam dobrego odczucia odnośnie mojego odczucia. Myślę, że to po prostu jestem ja. Dlatego zatrzymam się i poczekam na Ciebie i będę jedno z Tobą. Nie napiszę ani słowa, aż będę miał odczucie, że żyję w Tobie, a Ty żyjesz we mnie. To zmieniłoby wiele z elektronicznej korespondencji, tak myślę. Podobnie do Pawła powinniśmy obierać odczucie głowy za własne odczucie. To jest najkonieczniejsze dla życia w rzeczywistości ciała Chrystusa. F. Jeśli my, członki, będziemy mieli odczucie głowy we wszystkim, to będziemy mieli wzgląd na ciało i będzie nas ono obchodziło. Teraz skończymy kolejną część wraz ze słowem zakończenia w około 10 minut. Im więcej żyjemy we wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa, tym więcej będziemy uświadomiali sobie ciało Chrystusa i mieli wobec Niego silniejsze odczucia. Co to jest świadomość? Sprawdziłem, żeby precyzyjnie to oddać. To stan czujności i zaznajomienia ze swoim otoczeniem. Tak więc ci, którzy mają świadomość ciała, są zaznajomieni z ciałem. Ciało dla tych, którzy nie mają świadomości ciała, nie istnieje. To, co istnieje, to sprawy, być może ich miejscowość, ich kraj, ich praca. To właśnie świadomość sprawia, że jesteś wewnętrznie zaznajomiony. To szczególnie wiąże się z czymś wewnętrznym. Potem czułem, żeby jeszcze sprawdzić słowo świadome, ponieważ to też nam jest potrzebne. To odzew lub odpowiedź na naszą sytuację. Jesteś zaznajomiony i odpowiadasz. Tak więc, jeśli jesteś świadomy ciała, pojawi się odzew. Będziesz się modlił, miał społeczność, czy cokolwiek innego to będzie. Jako kontrast, cztery aspekty tych, którzy nie są świadomi ciała. Jeden. Nie uświadamiają sobie, że są członkami ciała. Są pełną, kompletną całością. Dwa, żyją jako indywidualiści w odłączeniu od ciała. Trzy, dbają o samych siebie i o własną duchowość. I cztery, żyją niezależnie od innych wierzących, zachowując się, jakby nikogo nie potrzebowali. Mówię teraz co do zasady, że są na ziemi gracia, którzy przewodzą w kościołach i nie mają świadomości ciała, nie są świadomi ciała. Ku ich zaskoczeniu, ci, którzy znają ciało i uczą się żyć w rzeczywistości ciała i mają świadomość ciała, znają ich sytuację. Nawet wtedy, jeśli nie mają pozwolenia, żeby tam być. Gdy coś takiego ma miejsce, miejscowość, region, kraj, mogą być odcięte od powszechnej społeczności ciała Chrystusa przez silne osoby przewodzące, które same nie są świadome ciała. Ci zaś, którzy są świadomi ciała i starają się mieć z nimi społeczność o ich obawie, są napiętnowani jako odszczepieńcy. Miała miejsce sytuacja, to zostało rozwiązane, gdzie cały kontynent, Południowa Ameryka, była odizolowana od ciała. Tak więc jest to bardzo praktyczna sprawa. Przeczytam punkty, kończąc, a potem szybko Powiem słowo kończące. Jako członki ciała Chrystusa musimy mieć świadomość ciała i odczucie wobec ciała. Ciało jest powszechne i świadomość go i odczucie wobec niego również są powszechne. Aby żyć w rzeczywistości ciała Chrystusa, musimy być świadomi tego ciała. Jak możesz żyć w rzeczywistości, jeśli nie jesteś zaznajomiony z rzeczywistością, jeśli nie jesteś świadomy rzeczywistości? Świadomość ciała Chrystusa to odczucie Chrystusowego życia w nas. Jeśli będziemy posługiwali się tym odczuciem, doprowadzi to nas do uświadamiania sobie spraw związanych z ciałem. Punkt drugi jest kluczowy. Jeśli będziemy rozwijali w sobie to odczucie, uzdolni nas ono do wyczuwania problemów, jakie wynikają w ciele. Czy możesz nie czuć, w której części ciała jest ból? Która część twojego ciała nie funkcjonuje normalnie? Wiesz, ciało wie. A kiedy wie, natychmiast podejmuje działanie, żeby zadbać o tę część, nie żeby ją krytykować. Razu jednego opuściłem ciężką sztabkę żelaza na dużego palca u prawej nogi, który złamał się na kilka części. Ciało czuło więcej bólu niż mój palec i całe ciało zatroszczyło się o palca. To jest rzeczywistość. Jeśli jednak nie jesteśmy świadomi ciała, różne rzeczy się dzieją. Modlitwy nie są zanoszone, święci nie są pasieni, bitwa nie jest toczona, ponieważ tylko bardzo nieliczni zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje. 3. Jeśli często będziemy posługiwali się tym odczuciem, jeśli będziemy kochali Pana i dbali o Kościół, odczucie to stanie się odczuciem, świadomością ciała. Gdy inni będą doznawali cierpienia bądź błogosławieństwa, utożsamimy się z nimi, będziemy odczuwali te same trudności bądź błogosławieństwa. Jeśli będziemy mieć świadomość ciała, jesteście w innej sferze, czujesz na sobie ciężar, smutek i możesz się zastanawiać, co to jest. Faktycznie nie dotyczy to ciebie. To jest smutek i cierpienie członka ciała. Przynosisz to do Pana. Wiesz, Panie, gdzie to jest, kto to jest. Przynoszę tego członka do Ciebie. Czasem otrzymujesz przepływ życia, który wykracza bardzo ponad to, ile ćwiczymy się z Panem. Napełnia Was radość, rzeki żywej wody płyną. To przyszło od ciała. To ciało cię zaopatruje. Słyszysz o bracie, o drogi brat z Karaibów. Wysłał mi e-mail. Mówi, Ron, ponownie się żenię. Był wdowcem. Bardzo się ucieszyłem. Powiedział też, kto to był i wtedy ucieszyłem się jeszcze bardziej. To nie ja się żeniłem. Ja to zrobiłem w stosownym czasie i inni cieszyli się ze mną. Jakże wspaniałe życie, że niesiemy swoje cierpienia, cierpimy razem, cieszymy się razem. Takiej rzeczywistości szuka Pan. Taką rzeczywistość będziemy mieć w Pańskim odzyskiwaniu. Rozwijając świadomość ciała Chrystusa dzięki życiu w wewnętrznych częściach Chrystusa. Ponieważ jesteśmy członkami ciała Chrystusa, musimy mieć świadomość ciała i odczucie wobec Niego dzięki życiu w wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa. Ponieważ On zdaje sobie sprawę, mógł powiedzieć więc do Pawła, dlaczego mnie prześladujesz? To, co robisz im, robisz mnie. Oni są częścią mnie. Sądzę, że Pan nadal dużo czuje. Czytałem online o chrześcijaninie, który nie zajmując się polityką, w ateistycznym kraju został uwięziony w celi z 26 więźniami. Wszyscy śpią na podłodze. Dostaje może 14 posiłków na dzień. Stracił na wadze 23 kg. Tylko dlatego, że teraz rząd chce prześladować wszystkich chrześcijan. Gdy o tym przeczytałem, jak mogłem nic nie czuć? Może on nie być w kościele miejscowym, jest bratem, członkiem ciała Chrystusa. Modlimy się o niego, związujemy nieprzyjaciela, walczymy o niego. Uwolnij go z tego więzienia. On cierpi, wszyscy cierpimy. Dwa, za sprawą życia w wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa, obieraniu Jego odczucia i zdania za nasze odczucie i zdanie, będziemy praktykowali życia Kościoła w rzeczywistości ciała Chrystusa. Teraz na zakończenie podam wam 7 spraw, z których możecie praktykować niektóre, żadne lub wszystkie, w zależności od sytuacji. To nie jest wymóg, to jest pomoc w tym, aby tego doświadczyć. Po pierwsze, musimy być naczyniami otwartymi na Pana. Po prostu przychodzimy do Pana i otwieramy się na Niego, żeby przyjąć Jego udzielanie. Po drugie, musimy kochać Pana dzięki temu, że będziemy żyć w boskiej, romantycznej więzi, życiem osobistej i czułej relacji z Panem. Ta sprawa wewnętrznych części jest bardzo osobista i bardzo czuła. Po trzecie, musimy nauczyć się akceptować dyscyplinę Ducha Świętego. Namaszczający Duch pracuje w nas wewnętrznie, ale wszyscy jesteśmy Jakubami. Jego życie obrazuje dyscyplinę Ducha Świętego. Bóg w swojej suwerennej mądrości organizuje osoby, sprawy, rzeczy, a Duch Święty stosuje je w stosunku do określonych części naszej istoty. Sytuacja jest na zewnątrz. Została jednak zorganizowana, żeby dotknąć coś w naszym wnętrzu. Nikt z nas bez łaski Pana nie jest dobry w akceptowaniu tego. W końcu będziemy. Ale na początku wszyscy jesteśmy tacy sami. Jeśli rozumiesz, że wszystko to zostało suwerennie zorganizowane, twoim zadaniem jest akceptować to, co Duch chce dotknąć w tobie. To się wydarzyło. Teraz Duch chce dotknąć tego w tobie. Po czwarte, musimy nauczyć się nie kochać naszego życia duszy. Możecie w to wierzyć lub nie, ale nie za długo Pan przesyci cię swoją miłością w taki sposób, że będziesz Go kochać bardziej niż własne życie. Nie próbuj być bohaterem. Nie praktykuj ascetyzmu. Nie jedząc już migdałowych krówek, sprawię, że trochę pocierpię. Nie, nie tracisz życia swojej duszy. Wzmacniasz siebie, używając siebie, żeby rozprawić się z sobą. Po prostu kochaj Pana. W końcu będziesz kochał Go bardziej niż swoje własne życie duszy. To całkowicie przerazi nieprzyjaciela. Po piąte, szukaj doświadczenia życia i módl się o wzrost w życiu. Módl się o to. Gdy się modlimy z moją żoną, to pojawia się spontanicznie niemal za każdym razem. Modlimy się o wzrost ciała powszechnie, w każdym świętym, w każdym kościele. Panie, tylko Ty możesz sprawić wzrost. Spraw, że ciało będzie rosło. Po szóste, naucz się uświadamiać sobie, że duchowość to sprawa ciała. Kiedyś, w 1970 roku, zadałem Panu pytanie odnośnie bycia złamanym. Myślałem sobie, że z pewnością powie mi, co to znaczy być złamanym. Zamiast tego odpowiedział mi, bracie, duchowość to sprawa ciała. Potem, w czasie wyznaczonym przez Pana, nauczyłem się pod Jego ręką, co to znaczy być złamanym. Nie muszę już pytać. Musiałem jednak odrobić głębszą lekcję i zostać zbawionym od indywidualistycznej duchowości, by po prostu być bratem i członkiem w ciele, dążącym do duchowości na sposób ciała. I ostatni punkt. mieć poświęcenie Panu dla Jego centralnego dzieła. Niektórzy dobrzy święci w dobrej wierze oferują poświęcenia, które nimi nie są. Podchodzą do mikrofonu i obiecują, że coś zrobią. Na jednej konferencji drogi brat podszedł do mikrofonu i powiedział, że poświęcam się, żeby przeczytać wszystkie studium życia w ciągu 3 lat. Nie. Poświęcasz się, żeby być bohaterem. Poświęcenie to nie obietnica. Poświęcenie to twoja decyzja, by pozwolić Panu pracować nad tobą i w tobie i kierować twoimi krokami. Potrzebujemy więc poświęcić się Panu w ten sposób, kiedy powiemy Mu, Panie, przynoszę siebie Tobie i oddaję się Tobie, żebyś ze względu na rzeczywistość ciała wykonywał swoje centralne dzieło we mnie. Wbuduj się we mnie dla rzeczywistości ciała Chrystusa. Proszę, pomódlcie się z osobą obok. Potem brat poprowadzi nas co do czasu prorokowania. Następnie będziemy mieć około 6 minut cennej społeczności. Pomódlcie się więc i prorokujcie.